Witam Państwa w Szczecinie, w przystanku Historia, na debacie współorganizowanej przez Regionalny Oddział Debaty Międzynarodowej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, tutaj szczecińskim oddziałem. I dzisiaj mam przyjemność rozmawiać, tak jak Państwo widzieli, Polacy ratujący Żydów, Grupa Ładosia, jako przykład działalności dyplomacji polskiej, tej dyplomacji oczywiście rządu na uchodźstwie. No i wybitny znawca tematu w ogóle dotyczącego kwestii żydowskiej, ale też badań pierwszych, pionierskich, panie doktorze, nad komunizmem. Warto przypomnieć i przypomnę oczywiście z wielką tutaj przyjemnością dwie książki, Tajne oblicze GL, AL i PPR, dokumenty, tomy 1-3, to była książka, która była no, szokująca dla wszystkich tych, którzy wyrastali z tej historiografii PRL-owskiej i mierzyli się z raportami, które zawierały rzeczywisty obraz tych formacji. Oczywiście pan doktor Piotr Gontarczyk jest też autorem kolejnej bardzo dobrej książki o PPR-ze, o źródłach. PPR Droga do Władzy 1941-44. Książka, która była albo przemilczana, albo frontalnie atakowana. I takie wywołuje zawsze oddziaływanie pan doktor. I książki, której wydanie rocznicę całkiem niedawno mieliśmy. Mówię tutaj o książce współautorstwa Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka, SB Alech Wałęsa. Absolutny hit wydawniczy, jeśli chodzi o książkę naukową, książkę, która ukazała się w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej. Ponad 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Jeszcze pamiętam ten czas, kiedy ustawiały się, wówczas siedziba była Instytutu na Towarowej, długie kolejki po książkę. No i książka, która wywołała nawet ogromną polityczną burzę. Nawet pojawili się wtedy, jak Państwo pamiętacie, politycy, którzy chcieli już wtedy Instytut Pamięci Narodowej zamykać i tak niektórym z nich zostało. Ale dzisiaj chcemy się pochylić nad tematem, który jest tematem bardzo trudnym, tematem, który wywołuje też liczne reakcje, bardzo żywe reakcje emocjonalne. Mam tutaj na myśli ten okres okupacji związane z eksterminacją ludności żydowskiej. I tutaj bym chciał, panie doktorze, zacząć od takiego terminu, który się pojawia jako taki termin bardzo ogólny. Polacy i Żydzi. Tak jakby to były dwie grupy w ogóle narodowościowe. Czyli jest w ogóle już uprawnione taka kategoryzacja. Czy ci Żydzi, o których my mówimy, czy możemy myśleć, to przypadkiem nie byli wcześniej, przed okupacją, przed 1939 rokiem, obywatele II RP?
No tak, to oczywiście to byli obywatele II RP, ale jednak pod wieloma względami znacząco różnili się od społeczeństwa polskiego. Tak? Mieli swój własny język, własną religię, własną kulturę i historię, którą pisaną, którą mają kilka tysięcy lat starszą chyba. No generalnie to jest naród, o którym mówi już historia bardzo dawno i którzy mieli do czynienia z Cesarstwem Rzymskim, no zupełnie inna kultura. Poza tym jeszcze trzeba pamiętać o tym, że te społeczności no jednak w dużej mierze żyły w separacji i im dalej na wschód, to ta separacja była poważniejsza. Problem na przykład z próbami pomocy Żydom na Kresach Wschodnich był taki, że znaczna część ludzi, nawet starszych, młodzież się tutaj wyróżniała, po prostu w ogóle nie znała języka polskiego, więc oczywiście, ale tutaj rozstrzygali wszystkim Niemcy. Nie traktowali oni tych dwóch grup narodowościowych tak samo, zupełnie inne, w inny sposób traktowali Polaków i w zupełnie inne plany, zamierzenia, później zrealizowane, mieli wobec Żydów, więc jest to jak najbardziej, no nie tutaj równoprawności, równego statusu prawnego i no tutaj Niemcy o tym wszystkim jakby decydowali. Dlatego ta historia tych dwóch narodów pod okupacją, pod wieloma względami jest jednak bardzo różna.
Jaki był stosunek, z czego on wynikał, z jakich założeń ideologicznych okupanta niemieckiego, nazistów niemieckich, Chcę to połączyć, żeby nam nie umykało, samo pojęcie nie stawało się tak, jak jest to robione, że nazista jest taką osobą trochę bez obywatelstwa, nie było narodowości nazistowskiej. Byli bardzo konkretni naziści, z konkretnymi nacjami związani, przede wszystkim niemieccy. Nazistą zresztą był ten, kto był członkiem NSDAP. Tak, dla uściślenia.
Wcale nie trzeba było być członkiem NSDAP, żeby być nazistą. Generalnie polityka hitlerowska wobec Niemiec wynikała z głębokiego pnia ideologii nazistowskiej, także kultury niemieckiej, który dążył do separacji jakiejś formy wyeliminowania Żydów ze społeczeństwa niemieckiego i po dojściu do władzy Hitlera w 1933 roku stało się to oficjalną polityką państwową. Mamy ustawy norymberskie i mamy działania Niemców, które jeszcze zanim wybuchła wojna zmierzały do usunięcia, po prostu usunięcia Żydów z kultury niemieckiej, z niemieckiego życia społecznego. Kiedy ta wojna jakby nabierała rozpędu już i miała charakter międzykontynentalny, kiedy już obejmowała miliony ludzi, wtedy padły pomysły eksterminacyjne. I to jest głęboko wrośnięte i w kulturę, wynika z głębokiego wrośnięcia i w tą politykę nazistowską, i także w kulturę niemiecką.
Co dzieje się w takim razie po 1939 roku? Bo jest taka rzecz, która czasami nam bardzo głęboko umyka, czy też umyka tym, którzy dzisiaj wracają do tematu Holokaustu i traktują go w ten sposób, że Polacy byli niezbyt heroiczni. Tutaj nawiązuję do dwóch konkretnych osób, którym się potem jeszcze przyjrzymy, ich strategii badawczej, bo pan dr Piotr Gontarczyk przygotowuje książkę na ten temat, która się niedługo ukaże, czyli książkę, która będzie odpowiedzią na książkę Dalej jest noc, czy raczej przyjrzy się metodologii badawczej między innymi pani profesor Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu, którzy byli redaktorami tych dwóch tomów, których premiera była w 2008 roku w Muzeum POLIN. I to jest, zresztą do tych różnych kwestii zaraz wrócimy, ale warto chyba przypomnieć jedną rzecz i proszę mnie sprostować, jeśli się nie mylę, panie doktorze. Czy to nie jest tak, że od początku okupacji te dwie społeczności, żydowską i polską, próbowano odseparować. Mało tego, że próbowano odseparować od siebie, no to nałożono też, stworzono też ustawodawstwo, które z jakimi karami się wiązało?
To ewoluowało na przestrzeni kolejnych lat okupacji. Niemniej jednak strzępy na przykład pozostałych dokumentów poszczególnych starostw czy władz niemieckich na terenie okupowanej Polski pokazują jednoznacznie, że od samego początku Niemcy prowadzili politykę, grę, propagandę zmierzającą do odseparowania społeczności żydowskiej i społeczności polskiej. To jest absolutnie jednoznaczne. To jest niesłychanie brutalna, ordynarna propaganda. To są gadzinówki, to są plakaty, to są niemieckie zarządzenia, przede wszystkim dotyczące Żydów. Ale potem w miarę, na skutek przede wszystkim tego, że jednak no, znajdowało się wielu Polaków, którzy jednak na różne sposoby pomagali Żydom, to ustawodawstwo no, zaostrzono w ten sposób, że tak naprawdę za jakąkolwiek pomoc Żydowi, ale już nawet nie mówię o przechowywaniu, a nie podwiezienie wozem, czy podanie chleba, czy wody, czy nawet wskazanie drogi, to wszystko było, za to wszystko groziła kara śmierci. Poza tym organizowano zjazdy dla poszczególnych sołtysów, w których no, zapowiadano jednoznacznie, sołtysi podpisywali takie stosowne dokumenty, że będą to wszystkim komunikować, że za to grozi kara śmierci. Są takie deklaracje, druki nawet są, zachowały się. Po prostu grożono spaleniem całej wsi, po prostu i wymordowaniem całej ludności. Grożono również sąsiadom, czyli i często mówi się w literaturze i w mediach, że za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Nie, to nie jest prawda. Kara śmierci groziła za wszystko, groziła także za bierność, czyli nawet nie za pomaganie, tylko za to, że się jest biernym, że w okolicy wsi czy w okolicy danej osady Niemcy znajdą Żydów, czyli bierność także groziła śmiercią. W poszczególnych wsiach powoływano straże różne, takie lokalne, to było w zależności, to były, różne były tradycje w poszczególnych zaborach, to jest bardzo skomplikowana historia, natomiast generalnie we wsiach były straże, które były obowiązane do wyłapywania każdego obcego na terenie wsi, czy to był jakiś sowiecki jeniec, czy to byli Żydzi. No i ci ludzie w wypadku niewypełniania tych obowiązków i nie stosowania się do tych niemieckich poleceń byli po prostu zakładnikami. Im także groziła kara śmierci. To chciałem jasno podkreślić, nie tylko za pomoc Żydom, nawet za bierność wobec ich przebywania w okolicy także groziła kara śmierci.
Czy to było ustawodawstwo, które obowiązywało głównie na na terenach okupowanych Polski, czy też w innych państwach? Czy my to ulegamy zbytniej heroizacji, czy nie?
Obowiązywało to przede wszystkim na terenie ziem polskich, ale także są znane przypadki bodaj chyba tych terenów zajmowanych, sowieckich, zajmowanych przez armię niemiecką i rumuńską tam na południu. Gdzieś tam też były takie tego typu ustawodawstwa, ale generalnie to ustawodawstwo, jeżeli chodzi tutaj o tą część Europy Zachodniej i Europy Środkowej, no to ono było jednak drakońskie, wyjątkowo drakońskie i coś takiego nie obowiązywało w żadnym innym kraju tutaj w tej części świata pod okupacją niemiecką, tylko w Polsce.
Kiedy i polskie państwo podziemne już po ukonstytuowaniu i kiedy rząd na uchodźstwie zaczął zauważać generalnie ten problem związany z eksterminacją Żydów?
Oczywiście niemal automatycznie w momencie, kiedy się ta akcja niemiecka rozpoczęła, tak od razu meldunki polskiego państwa podziemnego, delegatury rządu, władz cywilnych, władz wojskowych, no niemal natychmiast te informacje były przekazywane na zachód, z tym, że no, sprawstwo, jakby możliwość wywołania jakichkolwiek działań była niewielka. Wiele z tych informacji zostało na początku w ogóle odebranych jako mało prawdopodobne i no zupełnie niemożliwe, bo sobie jeszcze nikt czegoś takiego nie wyobrażał, jak możliwość eksterminacji całego narodu. No a potem niestety warunki wojenne decydowały o tym, że każdy miał jakiś sojuszników, miał swoje ważne i rzeczy, swoje plany i pomysły na prowadzenie tej wojny. I ta kwestia żydowska no, wcale nie była dla Wielkiej Brytanii czy dla Stanów Zjednoczonych czymś, powiedzmy sobie to otwarcie, czymś istotnym i nie była kierunkiem, na którym zaangażowano by jakieś poważniejsze siły i środki, a wręcz Stany Zjednoczone to się obawiały napływu uchodźców żydowskich i to był jakby problem numer jeden, tak? To były ważne rzeczy, a tak naprawdę no, świat na te polskie działania, na te polskie raporty, informacje wywiadowcze przekazywane aliantom, tak naprawdę nie reagował po prostu.
Czyli alianci nie mogli się wymówić nie wiedzą, tylko raczej była to wiedza z tej kategorii, która była w odpowiedni sposób ze względu na bieżące kwestie dotyczące, nie wiem, frontu, bieżącej polityki, odłożona na niższą półkę, obrazowo mówiąc.
Tak, i to widać bardzo wyraźnie w polityce brytyjskiej i w polityce amerykańskiej. Poza tym no jest jeszcze kwestia możliwości oddziaływania. No, na ile na przykład premier Wielkiej Brytanii czy prezydent Stanów Zjednoczonych mogą wpływać na politykę kogoś takiego jak Adolf Hitler w okupowanej przez Niemcy Europie. No, siła możliwości były tutaj stosunkowo no, niewielkie. No, mówi się o tym, że można było bombardować tak, obozy zagłady i tak dalej, ale to nie tak bardzo, bo to było jednak w głębi kontynentu, to nie było takie proste od strony logistycznej. I tak naprawdę no, tego szaleństwa i tego szaleńca tak naprawdę nie było kim i jak i w jaki sposób zatrzymać.
No dobrze. Jaki był statut w takim razie tych polskich placówek w różnych krajach? Tutaj akurat dzisiaj oczywiście skupimy się na Szwajcarii. Pani doktor Alicja Gontarek z Lublina przebadała też inne placówki, między innymi w Hawanie, między innymi teraz opracowała już tekst dotyczący Grecji, dotyczący Dominikany, oczywiście też pisała o Szwajcarii. Czym była w takim razie Grupa Ładosia? Jaki koncept, pomysł, modus operandi był z tym związany?
Dobrze, że pan wspomniał o publikacjach i planach pani doktor Gontarek. Ona po prostu bodaj jako pierwsza przekopuje tego typu problemy, które no nie mają, może się to okazać dziwne, trochę zaskakujące, jednak nie mają solidnej historiografii. Tego tematu tak naprawdę nikt nie badał i w wielu sprawach dopiero są stawiane pytania badawcze, co te placówki tak naprawdę robiły i nie znam książki, nie znam pracy, która byłaby omawiała całość działań dyplomatycznych na tym kierunku państwa polskiego. To po pierwsze, to jest fundamentalna rzecz. Druga sprawa dotycząca samej Grupy Ładosia, no to jest tutaj o tyle, to też się w ogóle powtarza we wszystkich segmentach dotyczących stosunków polsko-żydowskich, to znaczy tak najprościej mówiąc i brutalnie, to wielu Żydów i wielu Polaków zapamiętało na ulicy tych szmalcowników, tych głośnych ludzi, którzy się cieszyli z nieszczęścia żydowskiego. Natomiast mniej pamięta się, czy wie się o tych, którzy pomagali, którzy zachowywali życzliwość z oczywistych względów. Tamte postawy były publicznie dopuszczalne, a pomoc była publicznie niedopuszczalna, po prostu była czymś ogromnym ryzykiem i była karalna. Tak samo jest w wypadku tych działań polskiej dyplomacji. No one szły jakby, napotykały wiele przeszkód. To powiem, jak to wygląda na przykład w papierach tych organizacji żydowskich, które są zachowane. Potężne zbiory w Yad Vashem, gdzie się właśnie ta Grupa Ładosia i ci dyplomaci przewijają. No otóż te organizacje żydowskie otwartym tekstem o pomocy, o ściąganiu pieniędzy, o wyciąganiu różnych ludzi piszą otwartym tekstem do różnych instytucji, banków żydowskich, społecznych organizacji na całym świecie. Natomiast ta korespondencja z Polakami, czy jakieś drobne listy, czy to są jakieś wycinki z telegramów, jakieś półsłówka, zwroty, że jak się tych nie wie, jakim językiem oni mówią i o co tam chodzi, to człowiek się nie zorientuje tak naprawdę, co to są za ludzie ci Polacy i co oni w ogóle robią, że oni wyciągają te tysiące tych Żydów. Bo to było wszystko działalność polskiej dyplomacji nielegalna, po prostu, co to dużo mówić. Ona szła, co prawda wiele państw neutralnych i alianckich tolerowało, czy jakby oficjalnie utrzymywało stosunki dyplomatyczne z Polską, która była przedmiotem, rząd polski był podmiotem prawa międzynarodowego. Natomiast to jest coś innego, utrzymywać stosunki i akceptować to, że jest jakieś przedstawicielstwo, jakaś ambasada, jakiś konsulat, a co innego prowadzenie tego typu działalności, która narażała taki kraj, mówiąc najprościej, na to, że on staje się jakby stroną trochę w konflikcie, a nie łamie to jego neutralność, więc tego typu działania poszczególnych placówek polskich, chociażby tej Grupy Ładosia w Szwajcarii, były nielegalne i Ładoś i jego ludzie mieli kłopoty po prostu z władzami policyjnymi i szwajcarskimi, więc jak mówię, to była wszystko działalność nielegalna. Mówiąc w dużym skrócie, na czym to polegało? Na czym polegało to? Na tym, że...
Przepraszam, że panu wchodzę w słowo. W tym całym kwartecie, bo to jest czterech pracowników tego bernańskiej placówki.
Prawdopodobnie było ich więcej.
Być może właśnie więcej. To Ryniewicz z Ładosiem robią taką ochronę kontrwywiadowczą dla działalności. Rokicki tworzy te paszporty, więc to tak musiało wyglądać, tak jak pan doktor wcześniej powiedział, że trzeba było jeszcze stworzyć taką barierę ochronną przed szwajcarską policją.
Z którą zresztą ta grupa miała nieustanne kłopoty. Oni byli tam przesłuchiwani, aresztowań zdaje się nie było. Natomiast były ustawiczne kłopoty z władzami szwajcarskimi, które sobie zdawały sprawę, co oni robią, czym się zajmują i była to działalność absolutnie nielegalna. No jaki był modus operandi tej całej akcji? No to modus operandi był taki, że też to finansowały, żeby było jasne, polskie władze, ale także różne organizacje żydowskie ściągały pieniądze z całego świata na tą działalność. Chodziło generalnie o to, żeby osobom, które przebywały na ziemiach okupowanych przez Niemców, to w grę wchodziło przede wszystkim getto warszawskie, ale także również inne getta, żeby osobom znanym czy zasłużonym, tam się pojawia nazwiska także i poetów, i literatów, i badaczy, naukowców żydowskich, ale także potem no, ta akcja przybiera bardziej masowy charakter, żeby tym osobom zapewnić status obywateli państwa neutralnego. To znaczy te kraje no, południowoafrykańskie typu właśnie Paragwaj czy inne tego typu kraje, no ci dyplomaci, no powiem tak, no brali po prostu łapówki, tak? Czy byli to dyplomaci, czy oficjalni konsulowie tych placówek. No i chodziło o to, żeby zapewnić, żeby obywatele tutaj, polscy przede wszystkim na terenach okupowanych, żeby im zapewnić paszporty tych krajów. No to zmieniało jakby ich status międzynarodowy, bo w ten sposób nie byli oni, nabywali jakby oni obywatelstwo kraju neutralnego. No to ich miało chronić przed deportacjami. No w niektórych wypadkach to się udało, a w niektórych nie. No skala jest co do tej pory dyskusyjna, to obliczenia, próby zbadania tego, skali tego zjawiska są, trwają, to są no, na pewno tysiące osób, to nie ulega wątpliwości, ale dużo paszportów niestety też przyszło już po likwidacji, na przykład getta warszawskiego był przedmiotem różnych machlojek i handlu. No, problem polegał właśnie na tym, żeby dostarczyć jakieś zdjęcie tych ludzi z Polski, jakieś dokumenty, i na tej podstawie, żeby no, wystawić dokument kraju neutralnego i na podstawie tego dokumentu, żeby te osoby mogły wyjechać z terenów okupowanych przez Niemców. Jak powiadam, jaka jest skala tych działań poszczególnych placówek na terenie kraju, na terenie świata po prostu. To jest jeszcze w toku badań, ale nie ma wątpliwości, że polskie władze, no nie zawsze działając tutaj jakby no, hałaśliwie czy głośno, bo to nie było do niczego potrzebne, traktowały po prostu tych ludzi jako obywateli polskich, które należy ratować. To jest absolutnie bezsporne i Grupa Ładosia jest tutaj no, jednym z takich elementów tego systemu.
Czy wiemy tak czysto statystycznie, liczbowo, ilu osobom ta grupa pomogła? Czy to jest jakoś policzalne?
No właśnie nie da się tego policzyć, dlatego że w tych papierach, które ja znam akurat z Izraela, bo tam jest bardzo dużo, w Yad Vashem jest specjalny taki zespół tej grupy, która ratowała, współpracowała blisko z Polakami. Tam są setki nazwisk, tysiące nazwisk na tych listach, ale dokładnie ilu z nich zostało wywiezionych, tak? Znaczy, że to jest lista na kolejnych 200-300 nazwisk, tak? Które mają te paszporty dostać. To nawet będzie dzisiaj trudne tak naprawdę, żeby każde nazwisko sprawdzić, poszukać jakiejś rodziny na świecie, czy ta osoba przeżyła rzeczywiście, czy nie. Przy okazji, jak ten no, film Robert, trochę robiliśmy z Robertem Kaczmarkiem, paszporty z Paragwaju, no to akurat była okazja tak w Szwajcarii, gdzie ci ludzie sami się stawili, jakieś rodziny zostały nagrane, właśnie uratowane dzięki tym paszportom. Ale takie systematyczne przebadanie tych tysięcy nazwisk, ile rzeczywiście udało się, ilu osobom rzeczywiście się udało wyjechać. No, tyle lat po tych wydarzeniach będzie bardzo trudne. Wydaje mi się, że będziemy tylko dreptać wokół pewnych szacunków. Natomiast dokładnej listy prawdopodobnie nigdy się nie da ustalić.
To już pan doktor zdradził, tak, istnieje film, przy którym pan, którego tutaj nie wymieniłem, a powinienem na początku, Roberta Kaczmarka, przy którym współpracował pan dr Piotr Gontarczyk. No i tutaj dochodzimy do tego, co jest czasami takim elementem działania trochę jak w dziennikarstwie śledczym historyk. Ale to jest też i dużo poważniejsza kwestia, bo to jest też kwestia, której pan teraz badawczo dotyka. Znaczy, dlaczego my o tej historii wcześniej się nie dowiedzieliśmy? Krótko mówiąc, dlaczego trzeba było kilkadziesiąt lat czekać, żeby na tego rodzaju sprawę trafić trochę przypadkowo, trochę dzięki działalności ówczesnej Jakuba Kumocha, który był na placówce i udostępnił dokumenty, pozwolił je przejrzeć, pozwolił zrobić film, współpracował przy tym filmie. rozpoczął też w jakimś sensie badania. Dlaczego tego nie podejmowała na przykład historiografia PRL-owska? Jaki był tego powód?
Tematów całkowicie zaniedbanych, jeżeli chodzi o i okres o PRL-u i o III Rzeczpospolitą, jest bardzo wiele. To jest jeden z symptomatycznych fragmentów. Wydaje się, że generalnie cały segment dotyczący władz polskich na uchodźstwie nie był tematem ulubionym, jeżeli chodzi o państwo komunistyczne i system komunistyczny. Starano się władze polskie pokazać jako generalnie czynnik anarchizujący głównie współpracę sojuszników i jakby pokazywanie go od tej najgorszej strony, tak, tej strony antysowieckiej. No to był jakby dominujący nurt i sposób patrzenia na władze polskie w tym okresie. Tak? To jest pierwsza sprawa. Nikogo z PRL-owskich dziejopisarzy nie interesował problem czy chęć pokazania władz polskich z jakiejś takiej bardzo dobrej strony. Prawda? To po pierwsze. No po drugie, temat wydaje się nie jest łatwy, tak w ogóle już mówiąc zupełnie obiektywnie, dlatego że o czym wspominałem, to też widać właśnie w tym filmie Paszporty Paragwaju i w tych sprawach. No jednak znacząca część tych władz nawet nie pisała otwartym tekstem w dokumentacji dyplomatycznej czy konsularnej, o co chodzi, że to jest ratowanie Żydów. Są jakieś przepływy pieniędzy, nie wiadomo na co, jakieś dziwne półsłówka i tak dalej, ponieważ tak jak mówiliśmy, w wielu krajach utrzymywano tą działalność po prostu w tajemnicy. Więc po pierwsze i temat nie był, to wszystko było nieoficjalne, no nie można się było tym głośno chwalić, także się wyciąga na jakichś paszportach albo różnymi drogami Żydów spod okupacji niemieckiej. No to nie był temat do trąbienia po prostu. No więc są i te trudności ideologiczne po PRL-u, gdzie pokazywanie władz polskich i ich zasług nie było tutaj jakby pierwszoplanowe, o tak powiem, dla komunistów, jak i ten obiektywny czynnik, który ja widzę w papierach. To naprawdę, jeżeli chodzi o te organizacje żydowskie, no, tam pojedyncze kartki papieru są z bardzo dziwnymi. Ci nawet polscy dyplomaci są tam wymieniani z nazwiska, ale to nawet nie ma informacji, że to są polscy dyplomaci. No są do tego stopnia, że z tym panem załatwiliśmy to i to. Koniec, kropka, tak? Więc są i subiektywne, ideologiczne powody, dla których to nie ma właściwej historiografii i naprawdę jednak trudność badawcza, jeżeli chodzi o uchwycenie tej działalności, bo ją nie dokumentowano w taki otwarty sposób, też będzie sprawiało historykom i sprawia ogromne problemy.
Kiedy rozpoczęto, tak jakby pan jako historyk, mający warsztat badawczy, mógł powiedzieć tak, że jest taki okres, czy jest taka książka, która otwiera badania nad eksterminacją ludności żydowskiej na terenach okupowanych?
Książek na ten temat jest bardzo dużo. Od lat 50. i 60. temat jest badany, z tym, że i pewne oczywistości, jeżeli chodzi o akcję Reinhardt i w ogóle eksterminację Żydów europejskich, są znane, tak? Podstawowa faktografia, zjawiska, przebieg, daty. Problemem nie jest tutaj jakby taki brak elementarnej wiedzy czy brak książek na ten temat. Problemem jest pojawiający się ostatnimi laty pewien nurt, nie będę używał słowa badawczy, bo to nie są moim zdaniem badacze. To pojawił się pewien nurt, pewne zakusy i pewna ideologizacja tych zagadnień, która stanowi pewne zagrożenie nawet dla podstawowych faktów historycznych i naszej podstawowej wiedzy. To znaczy pojawiają się takie tendencje do mistyfikowania czy wręcz fałszowania historii Holokaustu, jeżeli chodzi akurat o Polskę, to pojawił się taki nurt, funkcjonuje od lat w polskiej i zachodniej przestrzeni medialnej, a także historycznej, który próbuje wykorzystywać fakty historyczne zupełnie, bym powiedział, innych celów niż one powinny służyć. Powinny służyć raczej edukacji i temu, żeby się to nie powtórzyło, a nie pewnym zakusom ideologicznym. I takich badaczy, którzy, no, których publikacje i książki budzą oczywisty sprzeciw wielu historyków. To już się zaczęło wraz z pojawieniem się książki Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa, a teraz mamy no, silny nurt, nawet placówkę w Polskiej Akademii Nauk, która powiem tak, no raczej fakty historyczne są drugorzędne i to jest problem, a nie to, że historii Holokaustu nie znamy. Zagrożeniem jest ideologizacja i podporządkowywanie tych badań jakimś no, aksjomatom czy celom, które z nauką wspólnego nic nie mają.
Tutaj pan doktor zwrócił na rzeczywiście ważną sprawę, ważne zagadnienie, czyli rok 2002, kiedy ukazuje się w Polsce książka Sąsiedzi profesora Jana Tomasza Grossa. Na szczęście, oczywiście są to początki działalności Instytutu Pamięci Narodowej, ale pierwsze odpowiedzi w tej sprawie zaczynają od historyków pracujących w Instytucie przychodzić. Angażuje się także tutaj obecny, już można powiedzieć też jako świadek historii, pan się w podwójnej roli występuje, Piotr Gontarczyk. Potem jest taka konferencja, która odbyła się w Instytucie Pamięci Narodowej, jeszcze prezesem był pan dr Łukasz Kamiński, gdzie rzeczywiście był referat wygłoszony przez Jana Tomasza Grossa. Ja wtedy byłem na tej konferencji, to była dwudniowa konferencja, były różne referaty na ten temat, potem były takie dyskusje panelowe i rzeczywiście staje się drugiego dnia, występuje Jan Tomasz Gross. No i przerabia coś, co w historiografii dotyczącej badań nad Holokaustem chyba było kanonem. Tutaj proszę mnie poprawić jako specjalista wybitny w tej sprawie. Mam tutaj na myśli książkę Rola Hilberga, Zagłada Żydów Europejskich, trzytomową, która została w Polsce przetłumaczona biurem zresztą wybitnego, moim zdaniem, tłumacza tematyki żydowskiej Jurka Giebułtowskiego i książka Świadkowie, sprawcy, ofiary. No i my byliśmy zawsze w tej kategorii świadków. Tak to też widział ten badacz, który zresztą po też osobistych przeżyciach, czy w wyniku osobistych przeżyć, kiedy już tą dokumentację dostał w ręce, latami opracowywał, profesor Hilberg tak nas widział, w tej kategorii nas ustawił. Świadków, obserwatorów. I tam dochodzi do takiej językowej w zasadzie dekonstrukcji, kiedy, czyli do wszystkich tych narzędzi, których używa w zasadzie ta współczesna postmodernistyczna humanistyka, gdzie profesor Jan Tomasz Gross taką stawia tezę, że no, świadek nie może być milczący, że to jego milczenie to jest tak naprawdę współuczestniczenie w zbrodni, ponieważ niesprzeciwianie się zbrodni to jest de facto współuczestniczenie w niej. To był taki wykład 8-9-minutowy. Przebieg w zasadzie słów, tam nie podają żadne dane, żadne założenia metodologiczne, żadne opracowania, co profesor Jan Tomasz Gross prześledził, zbadał, zważył, zmierzył, żeby takie twierdzenie wydać. Po prostu wychodzi od pewnych dwóch, zdaje się, świadectw w tej chwili, nie chcę się pomylić, świadectw historycznych i dochodzi do takiego wniosku. No właśnie, jakiego rodzaju przedsięwzięcie czy koncept za tym stoi, że my z tej roli świadków, obserwatorów mamy być wtłoczeni w rolę współuczestniczących w zbrodni. Jest jeszcze taka jedna bardzo ważna książka, bo tutaj już z kolei profesor Jan Grabowski do tego nawiązuje. Zresztą przyznał mi się w takiej polemice twitterowej do tego profesor Michał Bilewicz, kiedy usłyszałem już te najnowsze tezy Barbary Engelking, Jana Grabowskiego, który miał taki objazd, taki tour po Warszawie, po kilku placówkach w tym niemieckim Instytucie Historycznym. Ukazała się taka książka Goethe Alego, Żydzi w Europie 1880-1945, która jest zbudowana, jak gdyby ta historia jest opowiedziana odwrotnie, czyli od 1945 roku wstecz. I Goethe Alego mówi tak, no rzeczywiście Adolf Hitler mordował Żydów. Rzeczywiście doszło do strasznej tragedii. My tam Niemcy nie zaprzeczamy temu, też my niemieccy historycy nie zaprzeczamy temu, ale to się pojawia to ale do tego by nie doszło, gdyby nie XIX-wieczny antysemityzm, który rozpoczyna się w Imperium Carów, w Imperium Rosyjskim, na terenach no, obecnej Ukrainy, pogromy w Kijowie, Mołdawii, pogromy w Kiszyniowie, wszystko to, co się dzieje też na Litwie, co się dzieje na Łotwie, co się dzieje też na terenach obecnie, w okresie II RP należących do Polski. Tego wszystkiego nie było. Czyli ten grunt został, zdaniem Goethe Allego, przygotowany przez no właśnie ludność Europy Środkowo-Wschodniej, która stworzyła tak idealny grunt przez swój antysemityzm, że jak gdyby Adolf Hitler ze swoją zbrodniczą ideologią przyszedł i tylko za nich jak gdyby dokończył to dzieło. Ja teraz to upraszczam. Oczywiście książka jest bardziej finezyjnie napisana, ale taki jest mniej więcej cel i sens. I jak słyszę profesora Grabowskiego, to mam takie wrażenie, że to jest taki, nie chcę powiedzieć zmowa, nie chodzi tu o jakieś budowanie spisków czy intryg, ale takie mam poczucie, że no, jakiś wspólny głos. Ktoś tam partyturę układa i ktoś na tych instrumentach zaczyna grać.
Poruszył pan z bardzo wiele tematów, ale zacznę od końca. To znaczy, żeby było jasne to, że pan profesor Jan Grabowski jest zaproszony do Niemieckiego Instytutu Historycznego do wygłoszenia swoich tez, nie jest tutaj przypadkiem. Kilka lat wstecz wydał on książkę o policji granatowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa niemieckiej formacji składającej się w dużej mierze z polskich przedwojennych policjantów, ale nie tylko, która próbuje różnymi absolutnymi cudami na źródłach, to są rzeczy, o których się filozofom nie śniło, co pan Jan Grabowski robi ze źródłami, usiłuje udowadniać, że policja granatowa jest odpowiedzialna za śmierć dziesiątków, chyba nawet setek tysięcy Żydów. To są wszystko rzeczy absolutnie wyssane z palca i pan profesor Jan Grabowski pisze to, książka jest w zapowiedziach jednej z niemieckich czy chyba instytucji, która akurat był jej stypendystą, jak pisał tą książkę. Więc czy to jest niemiecka polityka historyczna ukierunkowana na to, na podzielenie się współodpowiedzialnością za Holokaust? No to jest bardzo ważne pytanie, na które warto kiedyś odpowiedzieć. A teraz wracając do początku, pan poruszył wiele wątków. Wspomniał pan tylko o tej zabawie słownej, znaczy zabawa, to w cudzysłowie oczywiście zabawa, z przedstawieniem świadków jako współprawców czy współuczestników Holokaustu. No to pada tam wprost w tej literaturze takie sformułowanie pod tytułem, że po prostu Polacy często byli współuczestnikami Holokaustu poprzez świadkowanie. Czyli jeżeli ktoś widział na przykład, bo niemieckie plakaty ostrzegały, że za dzień, dwa na przykład będzie deportacja Żydów i ludność polska otrzymywała nakaz siedzenia w domach i zamknięcia drzwi i okien, bo w wypadku, kiedy by się pojawiali na ulicy w dniu deportacji na przykład, no to groziła im kara śmierci, ale w wielu miasteczkach no jednak widzieli, obserwowali te niemieckie bestialstwa na terenie getta, deportacji, zabijanie ludzi i co ci ludzie mieli zrobić? No co mogli zrobić? Przecież no, to jest XX wiek, to głos ma towarzysz Mauser. No, jeżeli w jakikolwiek sposób sprzeciwiliby się niemieckim zarządzeniom lub protestowali lub cokolwiek robili, no to po prostu Niemcy by otworzyli ogień. To jest oczywiste. No więc ci ludzie, którzy to widzieli, są uczestnikami Holokaustu poprzez świadkowanie, tak się to teraz ładnie nazywa. Ale to jest tylko jeden z elementów. To, co pan powiedział, to jest tylko jeden z elementów tego świata. On się zaczyna zupełnie w innym miejscu. To znaczy ta szkoła historyczna, tak ją można nazwać, Centrum Badań Zagłady Żydów przy Polskiej Akademii Nauk, sprytnie się schowali przy Wydziale Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. To ta zmiana historyczna jest na bardzo wielu poziomach. Pierwszy poziom to jest nawet sam przebieg deportacji. Z opisów, uwaga, proszę Państwa, ja nie żartuję, żeby to dobrze zabrzmiało, z opisów niemieckich deportacji Żydów z poszczególnych małych miasteczek na terenie Polski usuwani są Niemcy. Znaczy albo używa się takiego bez okoliczników, zabito, zastrzelono, pędzono i tak dalej, albo jest tam granatowa policja, strażacy, Polacy i tak dalej, i tak dalej. Można prześledzić niektóre strony tych opisów niektórych książek, gdzie są tylko wymieniani polscy strażacy, policjanci i Polacy. Nie ma Niemców. W wypadku działań Niemców jest bezokolicznik. Zabito, zastrzelono, deportowano i tak dalej. Wręcz mogę pokazać konkretne nazwiska i konkretne getta i konkretne wydarzenia, z których w dokumentach usuwa się niemieckich sprawców, którzy tymi akcjami kierowali. Jeden z takich zbrodniarzy, który deportował małe miasteczka na południu Polski, to jest powiat miechowski, jest przedstawiony w książce jako ktoś, kto miał coś do powiedzenia w sprawach Żydów. Koniec, kropka. A jest dziesiątki relacji, facet był ścigany po wojnie przez Wiesenthala i jest dziesiątki relacji zeznań żydowskich, że on osobiście kierował tą akcją i strzelał do dzieci, mordował ludzi. Nie ma tego. To jest człowiek, który przedstawiony expressis verbis jako osoba, która miała coś do powiedzenia w sprawach Żydów. Jeszcze inny taki przypadek Państwu powiem. W jednej z publikacji Jana Grabowskiego jest przedstawiony człowiek, który opowiada. Niemiecki urzędnik, starosta, biedny, przyjechał jakieś gestapo, musieliśmy się zamknąć, bo oni strzelali do wszystkich, byliśmy zagrożeni. Biedna ofiara po prostu tego, co się dzieje, który nie ma nic wspólnego z deportacją Żydów, a to jest starosta tarnowski, dr Pernuc, którego w IPN-ie mamy plakaty ze wszystkimi zarządzeniami antyżydowskimi, włącznie z, że tego i tego dnia będzie deportacja Żydów, tak, i kara śmierci za pomoc Żydom i tak dalej, i tak dalej. Jest przedstawiony w przypisie jako, opowiada tą historię jako taki świadek zewnętrzny, a jest przedstawiony w przypisie jako starosta, jako notariusz i adwokat. Znikają niemieccy zbrodniarze, proszę Państwa, z opisów rozstrzeliwania, mordowania Żydów, usuwane są nazwiska niemieckich sprawców z dokumentów za pomocą nożyczek, wycinane w tych publikacjach. A Polacy przejmują po prostu niemieckie deportacje w tych publikacjach. Ale to jest mało. Opisałem taką sprawę, a już mam taki get całą listę. Opisałem taką sprawę z jednej z tych książek, Bochni, gdzie działy się dantejskie sceny. Po deportacjach zasadniczej części ludności żydowskiej została tam, był to pewien schemat niemieckich działań, zostawiono policję żydowską do wyciągania z bunkrów i z kryjówek różnych Żydów, tak, którzy tam jakby przetrwali tą deportację. Odbywają się tam sceny dantejskie, jest sprawa powojenna, karna jednego z tych żydowskich policjantów, jest wiele relacji, dokumentów, który wynika, że oni wyciągnęli z tych kryjówek i z bunkrów i dostarczyli Niemcom na rozwałkę kilkuset Żydów na przestrzeni następnych, żydowscy policjanci. W ogóle nie ma tam żadnych Polaków, nie ma tam w ogóle żadnych Niemców. Na wyścigi to robili po prostu, żeby sami przetrwać. Wyciągali tam, ustaliłem jakieś nazwiska rabinów i w ogóle jeszcze perfidia tych ludzi była straszna, bo oni po wyciągnięciu tych ludzi z bunkrów, tych swoich rodaków, nakazywali im ciszę, żeby ich Niemcy nie usłyszeli, tak, to ich gdzieś tam wyprowadzą i tak dalej. Chodziło o to, żeby ich po cichu zaprowadzić gdzieś, po prostu obrabować doszczętnie i dopiero wydać Niemcom już obrabowanych. Tak. Dochodziło do scen dantejskich, są opisy przeszukiwania kobiet w częściach intymnych, poszukiwaniu złota i tak dalej, i tak dalej. Rabunek, zbrodnia i potem wydanie na wymordowanie setek swoich rodaków. Patrzę w książce tego towarzystwa, o której mówimy, Dalej jest noc. Jest mowa, że w getcie w Bochni wyszukiwano, prawda, te bunkry, te kryjówki, wyciągano tych Żydów, tylko że tam jest napisane, że to jest polska policja, a nie żydowska. Zamienili to na polską policję. Mam już kilka takich get, w których to zrobiono. Generalnie to, że jakby zbiorowo stajemy się z tych świadków samych, się przedstawia jako współuczestników zbrodni, to jest fragment drobnej rzeczywistości. My przejmujemy, proszę Państwa, w tych książkach niemieckie zbrodnie, rozstrzeliwania Żydów, mordowanie, przeszukiwanie gett, wypędzanie ludności żydowskiej, pakowanie do wagonów. Systematycznie tam są usuwani Niemcy i te działania przejmują w tych książkach Polacy.
Tutaj warto dodać, że to wszystko zaczęło się dziać trochę chyba przypadkowo, prawda? Bo książka się ukazała, zajrzał do książki pan, zajrzał do książki dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. On napisał dwa teksty, korekta obrazu i korekta do korekty obrazu. Dwie takie duże w zasadzie analizy. One są, proszę państwa, dostępne to dla wszystkich tych, którzy chcieliby się zapoznać na stronach też Instytutu Pamięci Narodowej i pn.gov.pl. Jak państwo wpiszą korekta obrazu czy dr Tomasz Domański, to te teksty w wersji PDF państwu wyskoczą. Także wersji angielskiej, więc jeśli byłaby potrzeba dla kogoś, żeby udostępnić obcokrajowcowi taki tekst, istnieje taka możliwość, bo one są też w wersji angielskiej. Pan też jeden z takich tekstów napisał, a to jak dobrze pamiętam, to jakaś pracownica z panu, z tego instytutu, tam jakoś pana beształa i nawet groziła, jak dobrze pamiętam, po prostu groziła. Bo to nawet nie były jakieś konsekwencje prawne, bo, no bo recenzować książki jeszcze można w Polsce póki co.
To jest tak. To jedna z podopiecznych pana profesora Grabowskiego zrobiła pani niejaka Sfautek Niwińska. To ten, ja to nazywam gruby przekręt z gettem w Bochni. Taki get już znalazłem kilka zrobionych właśnie w ten sposób przez tych autorów. I ja na ten temat na razie opublikowałem tylko około 10 artykułów publicystycznych. Właśnie prawdopodobnie no już we wrześniu oddaję książkę na ten temat. To będzie 400 stron tekstu, jak oni to robią. A także też kilkaset stron, bo to będzie jakiś co najmniej setka tablic poglądowych pod tytułem po lewej stronie fragment z którejś z ich książki, bo ja szereg ich książek wziąłem na warsztat, nie tylko tą Dalej jest noc. Każdy będzie mógł sobie zobaczyć po lewej stronie, jak zacytowano dokument, co zamieszczono w ich książce i publikacji, a po prawej będzie po drugiej albo odwrotnie. Jest oryginalny dokument, który został sfałszowany. No to tu mam już tego setki po prostu takich przypadków.
No, także żebyśmy, panie doktorze, dobrze zrozumieli, bo dla pana to jest już chleb powszedni, bo pan na tym od lat siedzi i pracuje. Czyli ci, znaczy to, no, jak to nazwać, no, historycy, którzy zmieniają źródła?
Treści źródeł, tak.
Treść źródła?
Na bardzo różne sposoby. Albo poprzez cytowanie je w sposób całkowicie jakby niezgodny z treścią tego dokumentu, omawianie. Relacjonowanie danego dokumentu. Bardzo często wykorzystywanym metodą to są po prostu nożyczki. To już o nożyczkach pani Barbary Engelking to już pisałem wielokrotnie. To tam zdaje się w jednej z publikacji, których sprawdziłem, to około 30% cytatów było niezgodnych z oryginałem. To znaczy wycina się poszczególne zdania, słowa, całkowicie zmieniając sens danego dokumentu. Albo są takie też chwyty i numery, że na przykład dany cytat jest skompilowany z dwóch różnych dokumentów. Albo takie też znalazłem liczne przypadki, w których zmieniane są poszczególne kluczowe dla tego cytatu słowa. W jednym z niedawno w tygodniku Sieci chyba uczciłem to, że pani Barbara Engelking gdzieś tam profesurę jakąś dostała honoris causa w Izraelu. Uczciłem takim artykułem opisując, jakimi metodami ona działa i opublikowałem fragment jej książki po jednej stronie w tygodniku Sieci, a po drugiej oryginalne źródło, którym się opierała. Pozmieniała w kilku miejscach treść tego źródła tak, że w oryginale świadek żydowski zeznaje o niemieckich zarządzeniach przeciwżydowskich w jednym z miasteczek Białostoczyzny i jakby co Niemcy narzucali. Ona powycinała Niemców i tak przeredagowała tekst, że wychodzi na to, że to miejscowi, czyli Polacy goje te zarządzenia wydali. Nie ma reakcji. Nie ma redakcji. Jedną pamiętam, to o czym pan wspomniał, to jak zacząłem pisać te artykuły i pokazywać, co to towarzystwo wyprawia, no to wtedy grożono mi Polska Akademia Nauk, jakiś tam rzecznik prasowy czy coś groził mi sądem. No już raz powiedziałem, że wtedy zamilknę, za chwilę opublikuję jakiś tekst większy na ten temat, ale to trochę się nie udało z tego względu, że no zaczęła się pandemia i ta moja praca, no, która wymagała jednak jeżdżenia po archiwach, pracy w bibliotekach, no po prostu kompletnie zawisła na kołku, nic nie mogłem zrobić. No ale przez ten czas jakby skrupulatnie badałem dalej, no i powstała kilkusetstronicowa książka, także do tego, co mój kolega Tomek Domański zrobił, po prostu rzucę swoje 3 grosze i każdy z państwa będzie mógł sobie zobaczyć, jak w XXI wieku, dokładnie tak samo, jak to robiono w Zakładzie Historii Partii KCPZPR w latach 50. stalinowskich, jak dokładnie w ten sam sposób dziś traktuje się źródła, zupełnie bezkarnie.
Gdyby jakiś student na Wydziale Historii coś takiego zrobił i został przyłapany, to co by się stało?
Osobiście, gdybym ja miał takiego studenta i gdybym przyniesiono tego rodzaju pracę i stwierdziłbym tego rodzaju pracę ze źródłami, taką pseudonaukę, no to bym wnioskował po prostu o wyrzucenie klienta po prostu ze studiów, bo nie kwalifikowałby się moim zdaniem intelektualnie, moralnie do tego, żeby w placówce naukowej jako student funkcjonować.
Rozmawiając dzisiaj o samej dyplomacji wobec kwestii zagłady, wobec tego, co działo się w tak zwanej grupie Ładosia, doszliśmy do badań nad tematyką i do tego, że operuje się w taki sposób na źródłach, w jaki się operuje. Mam nadzieję, że jak pan dr Piotr Gontarczyk napisze książkę, jeszcze raz zawita w Szczecinie, będziemy mogli już na przykładzie książki, na przykładzie bardzo konkretnych tekstów, wskazówek, być może przygotowanej prezentacji o tym podyskutować.
A zróbcie coś z pociągami najpierw, dobra? Bo 11 godzin się jechałem.
To jest rzeczywiście problem dojechać do Szczecina. Zgadzam się z tym, też zawsze jest to podróż pełna przygód. Ale myślę, że uda się spotkać także w przyszłości. Na dzisiejszej debacie organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie w przystanku Historia, współorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, gościliśmy doktora Piotra Gontarczyka, historyka, badacza związanego z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Przepraszam.